Radio Kraków Kultura na co dzień wysyła teraz teatralne zaproszenie. Folia, szaleństwo. No i właśnie, teatralne pytanie, czy w tym szaleństwie jest metoda? W studiu Radia Kraków Kultura dziś goszczą przedstawiciele Teatru Mumerus, szef i reżyser Wiesław Hołdys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I aktor Jan Mancewicz.
Dzień dobry.
I proszę Państwa, Teatr Mumerus jest doskonale znany, laureat różnych nagród, także laureat marki Radia Kraków. Też. To chyba niejednokrotnie.
Nie, raz. Byliśmy kilkakrotnie nominowani, to prawda, ale markę zdobyliśmy, przyznano nam tylko raz za spektakl Służb powłamywanymi nogami.
Ale no tak, już przy okazji świetne ćwiczenie dykcyjne, klasyczne można powiedzieć, ale sama nominacja też już świadczy o pewnej marce, więc po prostu nie musimy przedstawiać teatru, bo teatr nam towarzyszy nie od dziś. Lubimy chodzić na spektakle, szczególnie te, które odbywają się w plenerze i jeszcze ta pora roku jest, w której możemy się właśnie spotkać na zewnątrz. W tym cudownym miejscu, czyli tam, gdzie kiedyś było więzienie legendarne, a dziś też jest muzeum archeologiczne.
Tak, to jest kompleks gmachów przy ulicy Senackiej 3. Dzięki wspaniałej współpracy, uprzejmości Dyrekcji Muzeum Archeologicznego rzeczywiście latem tam się przenosimy. To miejsce ma też szczególny walor, ponieważ ono jest jakby w środku miasta i widzimy historycznego, po prostu słyszymy to miasto, słyszymy dzwony z Wawelu, słyszymy dzwony z Grodzkiej, słyszymy...
Dzieci,
prawda? Ale nawet o te dzwony bardziej chodzi, które, no, my wiemy, kiedy te dzwony dzwonią, prawda? Ale spektakl też ma swój rytm i on, te dzwony, kiedy gramy tam różne spektakle, odzywają się w bardzo dziwnych momentach. I teraz jest kwestia, prawda, reakcji na to, naszych widowni. W każdym razie, jakby to miejsce i to, co otacza to miejsce, wytwarza, no, właśnie dźwięki tego miejsca wytwarzają rytm przestrzeni.
Czasem też jest dziwny rezonans, bo może się zdarzyć przecież, że jakiś szalony motocyklista bez tłumików no, też się będzie rezonował
z tymi
dzwonami.
Ale nie tylko szalony motocyklista. Kiedyś graliśmy i rzuciło się, no, pamiętasz, na podwórze tam obok stado ptaków, prawda? Jakiś kawek, czy co, już nie pamiętam, co to
już
było.
Październik był, tak. I to już takie wrony zaczęły krakać.
No. I to tak w tak, takim stadzie.
Kiedyś pustułka tam
pustułki tak latały. Więc to wszystko jakby w fantastyczny sposób umiejscawia po prostu naszą działalność tam, nasze spektakle, co do których i wtedy staramy się jakby zrobić to tak, żeby to miejsce było słyszalne, było częścią jakby spektaklu. Nie samo miejsce, ale także to, co go otacza, jego istnienie, bym powiedział, w Krakowie.
I tak przy okazji, tak mam wrażenie, że wasze spektakle wyrastają w pewnej mierze z ducha muzyki i już do legendy przyszedł spektakl Dziś umarł Prokofiew, w którym Jan Mancewicz, tu goszczący, gra Szostakowicza. Wbrew tytułowi to Szostakowicz jest głównym bohaterem spektaklu i tam mamy całą ferię muzyczną od Chopina poczynając przez właśnie muzykę Szostakowicza czy Prokofiewa, ale jeden z ostatnich spektakli, czyli Posiew ducha wojny, z kolei bardzo związany jest z Gustawem Mahlerem. Ten nowy spektakl, o którym właśnie będziemy mówili, na który zapraszamy właśnie do tej przestrzeni, o której Wiesław mówił, czyli do terenów ogromnych Muzeum Archeologicznego w Krakowie, też przesiąknięty jest duchem muzyki. Właśnie, zacznijmy od tego, co za dźwięki rozpoczęły naszą rozmowę.
No to jest La Folliate, dobrze to wymawiam?
Cudownie.
Tak.
W tym szaleństwie jest metoda.
Szaleństwo, folia znaczy szaleństwo. No to jest taka, powiedzmy, forma sonaty, bardzo jakby modnej w okresie renesansu, baroku muzycznego, ale to jest wspaniała, szaleńcza La Follia Antonio Vivaldiego, przetworzona jakby przez naszego muzyka, kompozytora, wykonawcę Michała Braszaka. I to jest, i tutaj rzeczywiście budowaliśmy całą koncepcję tego spektaklu na szaleństwie Antonio Vivaldiego. Dając fragmenty tej folii, ale jednocześnie jakby prowadząc tą muzyką rodzaj dialogu. Dość powiedzieć, że no nie jest tak, że tam sobie aktorzy grają, muzyka leci z głośnika. Tam jest dialog muzyczny polegający między innymi na tym, że przez cały spektakl jest po prostu, są muzycy w żywym planie. Perkusja, kontrabas, prawda? Którzy też jakby budują przestrzeń, nawiązując do tej muzyki, która jest odtwarzana. Może ty coś powiesz?
Tak, nie, a propos to ja powiem, że z Michałem Braszakiem i z Gertą Szymańską właśnie bardzo, bardzo się dobrze rozmawia, dialoguje. Oni czują dialog oboje. A propos folii, to myśmy ją już dwa razy wykorzystywali. I to jest jakby trzecie podejście, chyba takie kompleksowe. Było użyte właśnie w stole z powłamywanymi nogami i w spektaklu z Saszą niewyczerpany transformista. Tak. Także to ciągnie się ta folia, ciągnie się od tego czasu.
Bardzo ciekawe, ja kompletnie nie znam się na muzyce, ale rzeczywiście ta sonata, która jest tam gdzieś, ma swój numer, opusowana jest, no to, ale ona ma tyle wariacji, tyle wariantów, prawda? Można to grać na tyle możliwych sposobów, aż nie do uwierzenia, że to jest szaleństwo, do uwierzenia. To jest barok, po prostu to jest serce baroku. Jakby próba ułożenia szaleństwa w formę sonaty. No coś niesamowitego.
Tak, jakiś czas temu w BBC, to jednak radio, jedno z najwspanialszych tradycji publicznego radia brytyjskiego, zastanawiano się na temat tego, jaki artysta jest najpopularniejszy, znaczy najczęściej, co się mówi, coverowany, tak? Czy jego utwory są na listach przebojów, w kolejnych wersjach, w kolejnych wykonaniach, już czasem się zaciera, niektórzy mówią na przykład, że ta piosenka, kolejna wersja, to jest kolejna wersja kolejnej wersji kolejna, potem się okazuje, że tak naprawdę w oryginale to był Elvis Presley na przykład, a nie na przykład Krzysztof Krawczyk. Tak, czasem tak bywało. Ale La Follia akurat według jednego z dziennikarzy BBC jest chyba właśnie takim utworem, który w historii nowożytnej jest tak naprawdę, jakby w cudzysłowie weźmy to słowo, najczęściej coverowane, że ma miliony wersji, że powstał na początku jako prosta ludowa melodia w Portugalii, I właśnie był elementem takich szalonych zabaw, gdzie ta sama nazwa odnosiła się do tego, że po prostu przychodził czas, powiedzmy, czas karnawałowy, był post, czas postu był czas karnawału i po prostu to był czas szalonych, czasem tak mówiąc, po prostu głupich zabaw, ale właśnie ta ludyczność się wiązała z szaleństwem. I potem ta melodia stała się zadaniem dla poważnych kompozytorów, którzy wykorzystywali właśnie w sonatach ten motyw. I to było tak jakby zadanie też dla kompozytora, kto jeszcze ciekawiej ten motyw przetworzy. I do współczesności te motywy docierają. I czasem też właśnie a propos zacierania zdarzały się takie sytuacje, że Rachmaninow pisał swoją wersję folii, nawet nie wiedząc o tym, że ten utwór ma ludowe korzenie i myślał, że po prostu pisze swoją wersję czegoś, co stworzył wielki z kolei inny włoski kompozytor barokowy, czyli Corelli, bo też stworzył swoją folię. I czasem jest tak, że właśnie to szaleństwo rozrasta się na różne sposoby i już nie wiemy, jakie są pierwociny i w którym momencie to, co było typowe dla jednego regionu i tylko związane z kulturą ludową, staje się elementem kultury tak zwanej wyższej i przenosi się coraz szerzej. I teraz właśnie dzięki waszemu spektaklowi, proszę państwa, ten spektakl będziemy mogli w miejscu, o którym mówiliśmy, czyli w muzeum przy ulicy Senackiej podziwiać. Ten spektakl 26 i 29 sierpnia, więc niebawem, to jest z kolei nawiązanie do polskiego właśnie manieryzmu chyba, tak?
Jeszcze? Baroku.
Baroku, już baroku.
Zdecydowanie baroku, to znaczy tutaj...
Bo to jest początek XVII wieku, prawda?
Znaczy akurat to... Znaczy,
Vivaldi też urodzi się za ponad 80 lat.
To wiesz co, to są troszeczkę... To znaczy, kiedy mówiłeś tutaj o tych inspiracjach, rzeczywiście jest tak, że to jedna inspiracja jest plastyczna, druga jest muzyczna, trzecia tekstowa, wszystko stwarza jakby się w teatrze. Często to akurat tutaj ten Vivaldi nie miał żadnego znaczenia. Znaczenie miało tylko to, że to jest po prostu dla mnie muzyczna, idealna forma baroku dzikiego, tego fantastycznego. A natomiast sam spektakl Manelle, co prawda bez przerwy mi to przerabiają na Menele, nie wiecie czemu, nawet redakcja teatru, prawda, czyli państwo...
Znaczy ja myślę, że to jest też tak, że automatycznie być może korektory tak, poprawiają.
No tak, ale tak? Tak, tylko że tam jest 2L, więc gdyby to było tak, automatyczne, tak, to by przerobił to na prostych Manelli, a to jest znaczy Menelle.
Ale są sklepy Manelle.
No mnie kiedyś kolejny słownik w telefonie zmienił słowo Ela na Elvis. No. Przyjdzie Ela, zmieniło się, no przyjdzie Elvis. To już brzmi dosyć groteskowo, zwłaszcza, że no, niektórzy twierdzą, że Elvis nie umarł. Elvis tylko wrócił do domu, bo był kosmitą.
No, ale to przecież jest prawda.
No tak, zwłaszcza, że dzisiaj akurat mamy 45. rocznicę pogrzebu Elvisa Presleya i z kolei 272. rocznicę urodzin Salieriego, tego, który według Puszkina zabił Mozarta, co oczywiście jest bzdurą, ale przy okazji Salieri pochodził też z Veneto i potem był wielką gwiazdą na dworze wiedeńskim. Wcześniej przed nim w Veneto wielkim mistrzem był właśnie Antonio Vivaldi, który potem też znalazł się w Wiedniu i w Wiedniu dokonał swojego żywota, a z Wiednia już do Krakowa nie tak daleko, tak samo.
Właśnie. Może dwa słowa powiem o tym spektaklu, skąd, tak?
Tak, tak, oczywiście, bo chcielibyśmy się dowiedzieć, bo...
Manelle, to właśnie to jest... to jest coś takiego, znaczy...
Czy ja mogę... Bo może zrobię w takim razie przypis, który nam trochę rozjaśni sytuację, bo Wiesław Hołdys, reżyser przedstawienia, człowiek, który wymyślił ten spektakl i który pewnie głęboko już nad nim być może jako młody człowiek myślam, nie wiedząc o tym już, po prostu oprócz tego, że jest reżyserem teatralnym, jest także polonistą z wykształcenia, no i studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim w czasach, kiedy Instytut Filologii Polskiej nie był oddzielnym wydziałem, tak jak dzisiaj, tylko był częścią Wydziału Filologicznego, Instytut Filologii Polskiej, oczywiście tak zwany gołębnik. Zdawało się na pierwszym roku studiów bardzo ciężki egzamin u profesora Ulewicza, który był zwany dziadkiem, i ten egzamin wymagał przestudiowania wielu przesławnych kiedyś dzieł, które poszły w zapomnienie, i z tego, co pamiętam, to nasz gość, czyli Wiesław Hołdys, był wielkim miłośnikiem tego przedmiotu. To nie było powszechne wśród studentów, bo to bardzo trudny przedmiot, wymagający rozgłębiania staropolszczyzny.
Tak, ale...
I stąd podejrzewam, wzięło się zamiłowanie do dawnej literatury polskiej.
Częściowo tak, a częściowo tak, że proszę sobie wyobrazić, jakby ja pochodzę z rejonu, gdzie właśnie mówi się gwarą ze Śląska Cieszyńskiego, i to w tej gwarze, gdzie się zachowały właśnie te formy staropolskie. W gruncie rzeczy głównie tylko dlatego ten egzamin profesora Ulewicza zdałem, bo oczywiście był trudny, bo stu w nerwach powiedział, jak poszełbych. Student mówi imię słów za przeszłą, za nich, no i tak dalej sobie gadaliśmy. Natomiast rzeczywiście lubię tą literaturę, ona jest, ale do czego zmierzam? W Bibliotece Jagiellońskiej, dzięki zresztą, Jagiellońskiej, nie wiem, Ossolineum, nieważne. W każdym razie dzięki digitalizacji zbiorów, tak jest taka bardzo dobry portal Polona, znalazłem Manelle duchowe, czyli duchowne, czyli porządek życia chrześcijańskiego księdza Pawła Simplicjana. I to jest fantastyczna, barokowa poezja, gdzie to jest taki jakby poradnik, jak żyć. To pisał jezuita, który był spowiednikiem pultuskich zakonnic, więc to on, co on tam wiedział, to już w ogóle...
Ale wcześniej też działał w Krakowie.
Działał w Krakowie, tak, oczywiście. I on jakby, to właśnie barok, czyli tutaj też misterność formy. Napisał takie, no to niektóre są całe tomiszcza, taki rodzaj takiego przewodnika po wnętrzu samego siebie, prawda? Po tym, żeby nie być na przykład ufnym. To jest mój ulubiony wiersz, to jest, żebyś nie wierzył własnym oczom, prawda? Żebyś się nie zapatrywał we własne oczy. To jest też ciekawe. I oczywiście nikt tego poza jednym wierszem, rozmową z ogniłą głową, człowiek tego...
Nagrywaliśmy to tutaj.
Tak, też nagrywaliśmy fragment to był tego. Ale ja mówię, że nikt tych tekstów do tej pory po prostu nie przeczytał. To znaczy nie tyle przeczytał, co nie przepisał na dzisiejszą czcionkę, bo to jest wydane w 601 roku, prawda? Więc ta czcionka gdzieś w Krakowie jest, no jest przedziwna, zwłaszcza, że już w ogóle ten, który to składa, jakaś drukarnia była, no wymyślili bardzo dziwne formy. Więc ja to postanowiłem przeczytać, przepisać, ogłosić częściowo i na podstawie, bo nie wszystkich, bo to jest literatura dydaktyczna, a przepiękna, ale jednak dydaktyczna, a teatr nie znosi dydaktyzmu, więc na podstawie nie wszystkich, no spektakl zrobić, inspirowany barokiem. Inspirowany barokiem, to znaczy, no, ja uważam, że po prostu barok to była najdłużej trwająca w dziejach epoka, nie wiem, literacka, estetyczna, ale i on tkwi do tej pory w nas, głęboko gdzieś po świadomości.
A jak właśnie, bo jak dla aktora przedstawia się ten język? Może inaczej, czy ten język polski sprzed 400 lat. Ponad 400 lat brzmi w uszach współczesnego aktora?
W ustach może.
Albo żeby pojawił się odpowiednio w ustach, musi najpierw zabrzmieć dobrze w uszach, prawda?
Znaczy my mamy, znaczy ja mam trening, chyba jeszcze Robert Żurek też, po stole z powłamywanymi nogami, bo to było średniowiecze, jeśli dobrze pamiętam. A tam były jeszcze wygłosy, przegłosy, tak. Myśmy się bawili w pewnym momencie, zaczęliśmy się bawić tym językiem, także ta zabawa chyba została do teraz i bardziej jakby, jak mi się wydaje, bardziej się skupiliśmy na temacie. Czyli połączenie, bo Wiesław mi powiedział o tych poradach duchownych, kiedyś jak się zachować, ale w tym spektaklu jeszcze jest mowa o chorobach wenerycznych. I to jeszcze tu w Krakowie, na Siennej, blisko Stolarskiej. Także połączenie tych dwóch aspektów to jest ciekawe. Jakby przechodzenie tutaj z roli tego takiego udręczonego życiem, znaczy z jednej strony spowiednika, z drugiej strony kogoś będącego pod wpływem tych porad i tu nagle jest pełno, znaczy nie wiem, czy rozpasanie, raczej udręczenie życiem chorób wenerycznych.
Ale to się wszystko pięknie łączy, prawda? Sacrum profanum.
Tak.
Znaczy to, tym się na przykład barok różni od średniowiecza, że barok to jest jednak to ciało istnieje, prawda? Jest czymś, prawda? Ma te rozkosze ciała. W średniowieczu już mniej. Oczywiście jednym z rozkoszy ciała są, prawda, rozkosze, no skutkiem rozkoszy ciała są choroby wenerycznie. Też pięknie opisywane, bo to jest tekst o tym, o Kile, napisany przez jednego z morsztynów.
Tak, bo twórczość Morsztyna też się objawia w tym spektaklu.
Tak, tam on miał, on pisze, ale to akurat jest, to jest nie ten Morsztyn, to jest Światowa Rozkosz, to jest Hieronim.
Tak,
ale w ogóle w tym spektaklu jeszcze tylko, żeby potencjalnych widzów nie przestraszyć, że będziemy gadać tam Simpliciana i tam pieprzyć i pouczać. Nie, tam jest cała masa po prostu różnego rodzaju, bardzo zresztą właśnie częściowo śladowo, krótko potraktowanych tekstów, prawda, barokowych. O to chodziło, kiedy ja mówię, że no, może śladowo to jest złe słowo, że krótko, żeby one się jednak bardziej układały w ustach aktora.
Jeszcze groteskowo chyba.
No groteskowy zdecydowanie. Barok to jest wykrzywiona w groteskowym uśmiechu. Prawda, śmierć, rozkładające się owoce.
A przy okazji w tamtych czasach, gdy się też folia we Włoszech rozwijała, powstało słynne powiedzenie Vedi Napoli e poi muori, czyli zobaczyć Napoli umrzeć. No tak. Niektórzy stwierdzą, że to tak po prostu piękno tych okolic z Wezuwiuszem w tle powoduje, że tylko zobaczyć i umrzeć, a niektórzy twierdzą, że po prostu właśnie z powodu rozlicznych chorób wenerycznych to chodziło dosłowno o śmierć, więc to tak się właśnie łączy, że to z jednej strony to piękno i śmierć obok siebie stoją i bo właśnie w tym szaleństwie jest ta metoda. Ja myślę, że to połączenie wizualności, tej zmysłowości, jednocześnie tej takiej też religijności tej poezji, bo tam jest ta religijność i żarliwość plus scenografia, stroje, i tam muzyka.
Jeszcze może zdradzę, że śmierć gra Ewa Breguła.
Ewa Breguła, znakomita aktorka, także aktorka
może
śpiewająca i tańcząca. Polecamy, tak, Ewa Breguła, która znakomicie w spektaklu, o którym już mówiliśmy, czyli Dzisiaj umarł Prokofiew, pięknie śpiewała Suliko, starą gruzińską pieśń, bo też jeszcze przypomnieć, że Ewa Breguła jest aktorką, która jest z wykształcenia też śpiewaczką. Więc to też ma znaczenie, proszę państwa. I dlatego też odpowiedź na pytanie, czy w tym szaleństwie jest metoda, brzmi tak, i to z wykrzyknikiem. I w takim razie 26 sierpnia, 30 sierpnia to najbliższe pory spotkań z tym przedstawieniem. Manelle duchowe.
Duchowne.
Manelle duchowne. Teatr Mumerus. Zwrócimy jeszcze do tego tematu, ale może posłuchajmy jeszcze fragmentu, tak to nazwijmy, ścieżki dźwiękowej, która napędza to przedstawienie.
Thank you.
skoro Vivaldi, to oczywiście muszą się też pojawić cztery pory roku, proszę państwa. Takie fragmenty, oczywiście z aktorami, z głosami, z odgłosami, bo przypominam, że spektakl Manelle Duchowne 26 i 30 sierpnia na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego, więc odgłosy naturalne też będą elementem tego spektaklu. Nie wiadomo, co będzie jeszcze towarzyszyć muzyce Vivaldiego. Ale tak przy okazji, tak sobie, proszę państwa, imaginuję, że koniec sierpnia to dla krakowian będzie taki niezwykły czas spotkania z Vivaldim, bo oto w ramach festiwalu Ice Classic 30 sierpnia właśnie w Centrum Kongresowym Ice wystąpi znakomita skrzypaczka Patrycja Kopaczyńskaja z zespołem prosto z Mediolanu, Il Giardino Armonico, to jeden z najlepszych zespołów grających na instrumentach barokowych właśnie. Przedstawią nam swoje wersje czterech pór roku Vivaldiego z nowymi kompozycjami, które współcześni kompozytorzy żyjący we Włoszech skomponowali na kanwie czterech pór roku Vivaldiego. I teraz na kanwie trochę też różnych fragmentów Vivaldiego powstał spektakl związany z twórczością jednego z polskich poetów tworzących 400 lat temu, Paweł Simplicjan. To jedno z odkryć Wiesława Hołdysa, reżysera, szefa Teatru Mumerus, który razem z Janem Mancewiczem, aktorem Teatru Mumerus, zaprasza nas na ten właśnie spektakl, czyli Manelle Duchowne.
Manelle,
dobrze, to już się skróciło.
Menele,
dobrze.
Zaczynając się, to przerabiają ludzie, ale coś... No. Znaczy to się bierze stąd, że to był taki, on się chyba Manello nazywał, który Włoch pisał takie wspaniałe wierszowane podręczniki właśnie życia duchownego, ten nasz Simplicjan, i to zresztą chyba też jest pseudonim, nawiasem mówiąc, się tym zafascynował.
Trochę tak, że chciał ująć prostotę w swoim pseudonimie, tak jak z kolei w imieniu Modest skromność.
No tak.
Że modestia i Simplicjan.
No tak.
Zresztą to są czasy, w których te makaronizmy były powszechne, prawda? Dzisiaj mamy anglicyzmy, więc to jest właśnie trochę tak, jak wtedy było, jak dzisiaj, tak? Kiedy słyszymy rozmowę, kiedy ktoś mówi, żeby sforwardować maila, to dawniej by powiedział, pewnie używając jakichś łacińskich określeń, prawda?
No, myślę, że tak.
No i proszę państwa, może nie dojdziemy do tego momentu, w którym będziemy pytali, co twórcy mieli na myśli, tworząc spektakl. Natomiast ja, oglądając zdjęcia, mam wrażenie, że ten spektakl jest bardzo ciekawy plastycznie, bo odnosi nas jeszcze do zupełnie innych czasów. Ja na przykład mam wrażenie, że... W tym spektaklu widzę też pewne wpływy Tadeusza Kantora, przynajmniej takie wizualne. Na pewno Wiesław Hołdys w młodości był zafascynowany Tadeuszem Kantorem.
No cóż, bardzo trudne pytanie. Znaczy, ja jestem Wiesław Hołdys, a Tadeusz Kantor umarł w 1990 roku. Ale przyznam szczerze, że to jest tak, to rzeczywiście jest racja. Ja, mając 18 lat, nie będąc z Krakowa, przyjechałem tu na olimpiadę polonistyczną. Niedawno zmarły mój kolega, reżyser, zawlókł mnie do Krzysztoforów na nocny spektakl umarłej klasy Tadeusza Kantora. I to niestety mnie tak zafascynowało, że no, zdecydowałem się, chciałem w życiu robić co innego. Znaczy, potem znałem Kantora, rozmawiałem wielokrotnie. Ale jednak to jest to, co... Kiedyś Kantor, znaczy akurat przez jakieś takie rodzinne, bo właśnie koneksje miałem okazję rozmawiać z mistrzem, no i tam mu nieśmiało, tam jakąś kawkę robię w teatrze Franca, nie, tak słucha, potem bardzo ciekawie opowiadał Kantor, no to wielki człowiek był o tym kawce, więc tak patrzy na mnie, wie pan co, niech pan, i tutaj użył niecenzuralnego słowa do nich, kawkę, niech pan robi swój własny teatr. I to jest rzeczywiście najtrudniejsze, aczkolwiek rzeczywiście gdzieś pozostaje to wspomnienie młodzieńczej fascynacji 76 roku, czyli umarła klasa w piwnicach w Krzysztoforach.
Na tym poprzestańmy, że jest tam cień. Ja nie chciałem oczywiście sugerować, zwłaszcza, że nie widziałem spektaklu, tylko taki Takie miałem wrażenie, że gdzieś tam ten cień kantorowski jest, że to nie jest...
Ale to był dokładnie cień, w sensie konkretnym, bo tam mamy takie światła bardzo skąpe, które dają cień.
No tak.
I my właściwie gramy też z cieniem.
I pojedynek z cieniem, to się trochę tak Edgar Allan Poe przypomina przy okazji.
No, ale tam na przykład takie słowo jest bardzo częste, ale to jest taki, też cytuję taki wiersz o śnie, prawda? Śnie, który jest cieniem, który jest urokiem mary nikczemnej. Mara nikczemna znaczy wtedy chwilowa, ale czymś złym. Ten cień to jest też fascynujące, bo weźmy też pod uwagę, że polska tam poezja barokowa i obojętnie, czy ona jest dworska, czy ludowa, ma w sobie, znaczy ludowa w tym sensie, że po prostu przekazywana no, nie dla dworu, tam dla ludzi. Ma w sobie po prostu ten taki element metafizyki polegającej na... Ale z drugiej strony metafizyki, ale z drugiej strony jakiejś takiej fascynacji właśnie cieniem, chwilowością, nikczemnością, to jest i z tym się walczy, prawda? Coś w tym rodzaju.
Pycha nicość odnosi, nicość wywyższenie.
Wywyższenie, prawda? Piękne.
Tak, Paweł Symplicjan, Straż Oczu, Lekarstwo na Próżne Myśli, Oczy, Drzwi Serca. Tak, człowiek, na co ma patrzeć więcej. Ja myślę, że w ramach tego, co mamy w wakacjach, jakby pisał może inny barokowy twórca Wespazjan Kochowski, czas tak. Niepróżnującego próżnowania, bo to byłoby dobre. Próżnując, bo w ogóle dzisiaj chyba się nie używa takiego słowa jak próżniak, prawda? Ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa,
tak, że próżniak,
mówili nie? Starsi, że o, ale to próżniak jest, prawda? To w ogóle myślę, że ja czasem widzę na przykład wśród takich ciekawszych raperów, że oni bardzo lubią sięgać właśnie po jakieś takie staropolskie słowa i młodzi ludzie to chwytają i potrafią się zachwycić bogactwem staropolszczyzny i myślę, że to też odnajdziemy w tym spektaklu.
Na pewno, tym bardziej, że próbuję właśnie, jeszcze wracając do szaleństwa, chyba ja osobiście nie chcę zdradzać, ale taki jest krótki fragment, że akurat ja tą folię zamieniam we flamenco.
Tak, no ale to się nie sprawia, to jest bardzo.
Tak, bo Michał Braszak twierdzi, że jest
no,
taka teoria.
Nawet mówił przed chwilą o tym Robert, ale że źródło że... jest jedne, prawda, portugalskie, flamenco, hiszpańskie.
To no to generalnie to, myślę, że to też jest bardzo spektakl taneczny. To no dopiero... Tak. To zobaczymy, być może to też będzie trochę taniec śmierci, dans makabry, ale to też w tej sztuce dawnej jest. Czyli właśnie tyle tropów w tym spektaklu odnajdziemy, że już czuję się podekscytowany. Natomiast właśnie, wspomnijmy jeszcze o autorze oprawy muzycznej przed chwilą.
To jest Michał Braszak, z którym współpracujemy od 13 lat już właściwie. Fantastycznie się z nim współpracuje. To jest...
No zrobił opracowanie muzyczne, słuchowiska, które zrobiliśmy.
O, tutaj robiliśmy w Radiu Kraków.
To są świetne słuchowiska.
I dostał nagrodę na festiwalu Dwa teatry.
Tak. Ale znaczy on ma w sobie coś takiego, że jest raczej niezwykle pracowity, ale także, ale to jest to mało. On umie słyszeć teatr. Nie każdy kompozytor, nie każdy muzyk umie słyszeć teatr. To znaczy słyszy, prawda, tutaj utwór muzyczny, a to jednak trzeba to jest do wysłyszenia. Ma taką wrażliwość fajną muzyczną. To trzeba też umieć usłyszeć napięcia między ludźmi a przestrzenią, prawda, umiejscowienie tego. No, przy tym jest perfekcyjny technicznie. Jest jeszcze i współpracuje z nim, no genialna po prostu perkusistka Gertruda, czyli Gerta Szmańska. A jej genialność polega na tym, że ona gra na perkusji bardzo delikatnie. To jest, bo tam jest dużo takich partii cichutkich. Piano ma bardzo duży... I to nam jakby... Muzyka Michała buduje przestrzeń. Ja uważam, że w teatrze jakby muzyka buduje przestrzeń, a przestrzeń ma wartość muzyczną.
Michał jeszcze jest bardzo otwarty na wszystkie propozycje Wieśka i jak Wiesław poprosił go, żeby przyniósł mu w niewyczerpanym transformiście ciszę kosmosu, to przyniósł.
No, cisza kosmosu, tak, bo to często jest tak też w filmach, nie, że w tym kosmosie tyle dźwięku, a przecież w kosmosie chyba panuje jakaś absolutna cisza.
Niewyobrażalna dla nas.
Cisza, tak a propos ciszy, to mi się przypomniała ta słynna komora, która jest tutaj na AGH, gdzie mamy absolutną ciszę. Kolega, który tam studiował zresztą i realizację dźwięku i jest realizatorem dźwięku w Radiu Kraków, mówił, że po 30 sekundach człowiek już czuje pulsowanie swojej krwi i tak dalej, i tak dalej. I ta cisza może doprowadzić właśnie do szaleństwa, czyli do tego, co nazywamy folii, albo po francusku folii. I, proszę Państwa, to też, jak mówiłem, cztery pory roku i Vivaldi, i folia Vivaldiego będą nas prześladować pod koniec sierpnia w Krakowie. Bardzo dobrze, bo to jest twórcze prześladowanie. Mówiłem, że 30 sierpnia w ramach Ice Classic pojawi się zespół, Giardino Armonico z Mediolanu by grać nam Vivaldiego i za chwilę ten zespół nam zagra właśnie zrzeczoną folię Vivaldiego, która jest jednym z głównych elementów muzycznych, przetwarzana na różne sposoby przez artystów tego spektaklu. Spektakle najbliższe 26 i 30 sierpnia o 19.30. 29 sierpnia o 19.30.
O 19.00,
przepraszam.
To się może się tak...
Tak, o 19.00. Wszystko można sprawdzić na stronie Teatru Mumerus, a dziś gościli w studiu Radia Kraków na co dzień artyści Teatru Mumerus, szef, reżyser Wiesław Hołdys.
Dziękuję.
I artysta, aktor, tancerz, który zamienia folię flamenco. Jan Mancewicz, pieśniarz ludowy, prawie jak Manolo. Manolo, proszę Państwa, dziękujemy.
Dziękuję
dzisiejszy
bardzo.
Program realizował Grzegorz Dąbek. Do usłyszenia, mówi Robert Kanatowicz.